Godzina 16.37, popołudnie wnet trwa, a my już mamy połączenie z panem Wojciechem Murckiem, wiceministrem rozwoju. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Panie ministrze, pakiet antykryzysowy, 212 miliardów dla polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców. Które z tych rozwiązań są najbardziej istotne z punktu widzenia Ministerstwa Rozwoju?
Czy my w Ministerstwie Rozwoju staramy się zbierać propozycje z innych ministerstw i trwa praca skumulowania tych wszystkich rozwiązań w jednym projekcie ustawy. Oczywiście wszystkie są dla nas ważne, jedne wprost mówią o kwestiach związanych z pracownikami, inne z finansowaniem przedsiębiorstw. Też jest ten pakiet związany z dalszym wzmocnieniem ochrony zdrowia i tutaj zdecydowanie Ministerstwo Zdrowia jest aktywne, chociaż nie tylko. No i później są te aspekty związane z finansami czy z inwestycjami, czyli pięć takich filarów. Każdy jest znaczący, jedynie ten efekt synergii, który chcemy uzyskać oddziaływania na te wszystkie przestrzenie, myślę, może zapewnić taki dobry skutek dla gospodarki.
Pojawiły się takie informacje w przestrzeni publicznej, że Ministerstwo Rozwoju ma się zająć intensywnymi konsultacjami z branżą turystyczną i że mają Państwo jakieś rozwiązania właśnie dla tej branży.
Czy branża turystyczna to była pierwsza branża, gdzie pierwsze duże spotkanie miało miejsce jeszcze w momencie, kiedy te spotkania były możliwe w ministerstwie?
I co państwo ustalili?
Bo rzeczywiście, na pewno to, co dotyka tej branży, też znajduje odzwierciedlenie w tych ustaleniach. Staraliśmy się wyciągać wnioski z sygnalizowanych przez różne branże, bo kolejna branża to branża transportowa. Kolejne też się zgłaszają. W związku z tym rozwiązania zaproponowane w tym pakiecie powinny pozwalać na dobre przetrwanie tego trudnego czasu niezależnie od branży. Oczywiście będziemy pilnie obserwować po wdrożeniu skutki, będziemy obserwować nowe zjawiska, wystarczalność tych rozwiązań, także staramy się je dedykować nie dla określonej branży, ale dla wszystkich, bo pewne zjawiska się powtarzają, one z różnym nasileniem występują.
To jakie są największe problemy w tych na przykład poszczególnych branżach, w turystyce, w transporcie?
Myślę, że są takie problemy jak kwestia pracowników, czyli nie ma zapotrzebowania, nie ma klientów i zwyczajnie jest postój i trzeba jednak znaleźć rozwiązania, które pozwalają sfinansować te kwestie pracownicze, utrzymać załogę, przetrwać ten czas. Ewentualnie też wiązać to z takimi mechanizmami, gdzie przecież niezależnie od branży pracownicy są związani z rodzinami, z dziećmi, stąd te kwestie właśnie tego wsparcia, jeśli chodzi o zasiłki opiekuńcze na przykład. No ale też jasne jest, że powiedzmy niezależnie od branży, no to jeżeli przedsiębiorstwo finansowało się, czy jeśli chodzi o ten potencjał obrotowy, czy inwestycyjny i wchodzą w grę kredyty, które trzeba spłacać pomimo sytuacji, no to tutaj te rozwiązania właśnie, żeby ulżyć w spłatach
To tak, to wiemy. To są te ogólne rozwiązania, o których mówili dzisiaj prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Pojawiły się takie informacje nieoficjalnie w mediach, że na przykład jeżeli chodzi o branżę turystyczną, to bardzo ważnym elementem jest to, żeby pieniądze za zwrócone klientom wycieczki były wypłacane nie w 14 dni, jak to jest do tej pory, tylko żeby było to zwiększone do 6 miesięcy. To jest realne rozwiązanie?
Znaczy tutaj te kwestie płatnościowe staramy się przyspieszać, ale też dzisiaj w czasie konferencji pani minister informowała o tej możliwości zamiany na vouchery i nawet byłoby to wskazane, jeżeli by osoby podejmowały takie decyzje i nie było konieczności z tych transferów już w tej chwili
vouchery, finansowych. Vouchery, czyli mówi pan o tym, że ktoś miał wykupioną podróż, tak, i może ją zamienić w innym czasie, tak?
Voucher taki, który będzie obowiązywał w kolejnych jakichś tam planach, przedsięwzięciach, no i wówczas nie byłoby konieczności
zwracania pieniędzy, tak.
Wymiany gotówkowej.
Panie ministrze, a turystyczny fundusz gwarancyjny to jak miałby działać?
Znaczy myślę, że tutaj na razie w tych projektach nie zmieniamy tych zasad, które są.
A miałby być dofinansowany ten fundusz?
W tych projektach w tej chwili nie ma wprost takiego rozwiązania planowanego. Natomiast jeżeli te zmiany, które dotyczą właśnie spraw dostępności pieniądza, tańszych możliwości kredytowych, jeżeli te wszystkie zmiany zawarte w tym pakiecie byłyby niewystarczające, to wtedy będziemy rozmawiać ewentualnie o jakichś nowych posunięciach, możliwościach.
To jakie zmiany są najbardziej palące z perspektywy Ministerstwa Rozwoju? Co państwo przygotowali już? Czym mogą państwo się pochwalić?
Cały pakiet będzie w jednym projekcie ustawy, czyli nie będziemy wprowadzać rozwiązań w kolejnych ustawach.
To co już jest pewne, o czym może pan już powiedzieć?
Wszystko, co zostało dzisiaj ogłoszone, będzie przepracowane, czy już w dużej mierze ma powstać projekt ustawy. Do końca tygodnia ten projekt będzie zamknięty i ten projekt będzie szczegółowo odpowiadał w tych filarach wymienionych. Może wprost najmniej będzie tych kwestii związanych z finansowaniem.
A z czego będzie najwięcej?
Znaczy myślę, że bardzo dużo będzie w tym pakiecie związanym z bezpieczeństwem pracowników. Będzie też w tym pakiecie związanym z finansowaniem przedsiębiorstw, choćby takie rozwiązania jak specjalna pożyczka 5000 zł dla mikrofirm, czy bardzo, bardzo popularne pytanie o składki ZUS-u, te możliwości odroczeń, rozłożenia na raty bez dodatkowych opłat. To są ważne kwestie braku kar za opóźnienia w przetargach publicznych, kwestie, mówiliśmy o tej branży firm transportowych, wsparcia w spłatach leasingu, bo przecież wiele pojazdów jest leasingowanych.
No właśnie, jeżeli chodzi o ten leasing, to będzie wsparcie, czy będą te raty też tak zawieszone jak raty kredytów na te 3 lub 6 miesięcy?
Znaczy tutaj zakładamy, że jednak będzie konieczne wprost wsparcie, bo no samo zawieszenie chyba nie byłoby, że tak powiem, rozwiązaniem wystarczającym. Natomiast oczywiście tutaj temat jest, sądzę, przedmiotem jeszcze precyzyjnych ustaleń, jeśli chodzi o właśnie różne warianty, natomiast akurat w tym temacie partnerem będzie ARP, które przeznaczy 1,7 miliarda na refinansowanie obecnych umów leasingowych przy tych problemach, które wystąpią, gdzie to oczywiście odsunięcie w czasie jest tym wariantem, który wymaga refinansowania i bez tego wsparcia zewnętrznego nie udałoby się tutaj rozwiązać tego problemu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Wojciech Murdzek, wiceminister rozwoju, był gościem audycji popołudniowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
16:47, a my przeniesiemy się na kilka chwil do Gdańska. No i zadamy sobie takie pytanie, czy ocalimy nas, czy nie ocalimy nas z tej całej sytuacji, która jest. Oczywiście, że ocalimy, oczywiście, że wyjdziemy z tego obronną ręką, bo przypomnijmy, na koronawirusa, jeżeli spojrzymy na dane, które dopływają do nas z całego świata, jak mówimy o liczbie 200 tysięcy, to faktycznie może ona przerażać, ale jak spojrzymy na cały świat i na cały glob, to zakażonych koronawirusem jest 0,0025% ludności Ziemi. No to ocalimy nas. Popołudnie Wnet trwa, jest godzina 16:52, a przy naszym telefonie jest pan Miłosz Bębinow, wiceprzewodniczący ZAIKS-u, Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Dzień dobry.
Kłaniam się uprzejmie.
Kryzys związany z koronawirusem dotyka wszystkie branże, dotyka wszystkie zawody, podobnie jest z artystami, podobnie jest z tymi, którzy występują na scenie, którzy tworzą. Jak ZAIKS patrzy na tą całą sytuację i co państwo robią, żeby trochę może tym artystom ulżyć albo pomóc?
No przede wszystkim rzeczywiście znaleźliśmy się wszyscy w ogóle jako społeczeństwo, jako ludzie w sytuacji bez precedensu, bo ostatni czas takiej zarazy był chyba 100 lat temu. Chcę powiedzieć, że ja jestem kompozytorem i dyrygentem, artystą wykonawcą, też po prostu jestem muzykiem. Mam to szczęście, można powiedzieć, w tej sytuacji, że pracuję akurat też jako wykładowca akademicki, więc mam etat, ale większość moich tak naprawdę kolegów, przyjaciół, muzyków, z którymi współpracuję, to są osoby, które po prostu są muzykami sesyjnymi, grają koncerty, grają projekty. Moment, w którym są zatrzymane z dnia na dzień imprezy, eventy, koncerty, wszystkie spektakle, oznacza dla tych ludzi przerwanie jakby tego w ogóle strumienia zarobku. I to w zasadzie w dwójnasób, dlatego że z jednej strony ci twórcy, często to są twórcy własnych utworów, którzy są też wykonawcami swojej muzyki, bardzo często. Ale to jest dwójnasób, dlatego że nie mają tych spektakli, nie mają tych koncertów. Z drugiej strony nie popłynie też strumień tantiem, czyli tych wynagrodzeń autorskich, które wynikają z umów licencyjnych, chociażby z taką organizacją jak ZAIKS. Więc jest to jakby strata podwójna. Co więcej, jeszcze warto podkreślić, że my tutaj nie tylko troszczymy się o naszych kolegów muzyków, ale chcę powiedzieć, że każdy koncert, każdy spektakl to jest przedsięwzięcie, które angażuje ogromną po prostu grupę
ludzi,
osób i zawodów, ludzi, którzy przy tym pracują. Duży koncert, na przykład taki festiwalowy czy koncert na świeżym powietrzu w dużych warunkach, występ zespołu pięcioosobowego to jest około 100 osób produkcji. To są kierowcy, technika, ochrona,
tak,
bileterzy i tak dalej.
To jest ogromne przedsięwzięcie, tak, jak najbardziej.
Które są sprzężone i w momencie, kiedy przerywamy ten łańcuch, to jest bardzo wiele osób, które na tym tracą. Nawet to się okazuje, transport publiczny w mieście, taksówkarze, okazuje się, że oni też raptem są stratni, bo ci ludzie zwyczajnie nie jadą do teatru, nie jadą na koncert, nie wracają z tego koncertu, nie wracają z tego teatru. To jest sytuacja bez precedensu. I chcę powiedzieć, że my jako Stowarzyszenie Autorów ZAIX oczywiście od razu żeśmy się nad tym problemem pochylili. Wszystkie możliwe wypłaty wynagrodzeń autorskich będziemy starali się przyspieszać. Na ile to jest możliwe, oczywiście chcę powiedzieć, że biuro pracuje w systemie zdalnym, ponieważ są takie zalecenia.
A to powiedział pan, że będą państwo przyspieszać, to jak to wygląda dziś? Ile artyści muszą oczekiwać na te tantiemy z ZAIX-u, a jak to będzie teraz?
To zawsze zależy od wpłat od użytkowników. To znaczy zawsze to się odbywa bez zbędnej zwłoki. W momencie, kiedy spływają pieniądze, są te środki podzielone według repertuaru, wypłaty są dokonywane. Natomiast są takie duże umowy, na przykład z dużymi użytkownikami, jak telewizja, radio. Będziemy się starali to, na ile to jest możliwe, przyspieszać. Też jakby wpływać na tych dużych użytkowników, żeby być może wcześniej się rozliczyli za ubiegły rok. Chcę też podkreślić to, że tak jak zawsze działa system Zapomóg. Stowarzyszenie Autorów ZAIX, które jest największym, najstarszym takim, najstarszą organizacją zbiorowego zarządzania prawami, ma też swój własny system wspierania twórców, który działa niezależnie od sytuacji kryzysowych. Dla ludzi, dla naszych kolegów.
I jak to wygląda w praktyce? Ile osób się po to zgłasza? Jak można się w ogóle po to zgłosić do państwa?
Są wszystkie informacje na stronach internetowych. To jest bardzo proste. Można złożyć wniosek. My chcę powiedzieć, że w ogóle 99% to jest margines po prostu błędu statystycznego. Wszyscy twórcy, którzy są w potrzebie, otrzymują jakąś pomoc w takim czy innym zakresie. Ona jest też uzależniona oczywiście od wpływów danego twórcy, ale nawet przy ich braku taka pomoc jest możliwa.
I widzę u państwa, tak. Widzę na państwa stronie, apelujemy do premiera o pomoc dla twórców. Tak. To nie tylko państwa organizacji.
Chcę o tym powiedzieć właśnie, że myśmy wspólnie z dwoma stowarzyszeniami potężnymi artystów wykonawców, czyli Stoart i SAFT oraz ze Stowarzyszeniem Producentów Audiowizualnych wystąpiliśmy do pana premiera Mateusza Morawieckiego z takim wnioskiem sektorowym, strukturalnym o pewnego rodzaju działania i wsparcie właśnie wobec tego faktu zamykania imprez, odwoływania ich. My sobie zdajemy sprawę, że to jest niezbędne, to jest potrzebne. Nikt się nie pcha w niebezpieczeństwo, żeby było jasne. Natomiast my chcemy jako artyści, twórcy dotrzeć do naszych słuchaczy, do naszych widzów, do naszych odbiorców i chcemy zarabiać na tym. I ten apel jest taki właśnie szeroki, strukturalny, sektorowy. Zwracamy się z prośbą po prostu także do rozgłośni radiowych i telewizyjnych o to, żeby emitować więcej naszego repertuaru, żeby być może pomyśleć o jakiejś uldze w zakresie rozliczeń podatkowych dla twórców za ten rok czy za te miesiące, nawet za te miesiące, które będą objęte kwarantanną i tym zaleceniem inspektora sanitarnego, żeby pozostawać poza zbiorowiskami i tak dalej. Proszę państwa, 50 osób, każdy koncert to jest więcej niż 50 osób, nawet w małym klubie, bo jeśli nawet jest 50 widzów, to z tyłu tej sceny muzyków i tych, którzy muszą wyprodukować ten koncert, jest na pewno więcej niż 50. To oznacza dla nas zamknięcie wszystkiego. Staramy się właśnie wyjść z takim właśnie apelem.
I ten apel jest, ten apel widzimy, możemy go przeczytać. Czy był jakiś odzew z instytucji kultury, z Ministerstwa Kultury, ze strony premiera, czy na razie apel bez rozpoznania?
Nie, szanowni państwo, to apel wyszedł dziś. My zdajemy sobie sprawę, że takich sektorów, które są w sposób trudny, dotknięte całą tą problematyką wirusa, jest wiele. My będziemy spokojnie i cierpliwie czekać. Ten apel wyszedł dzisiaj. Bardzo dla nas się liczy ta solidarność też branżowa, ale też po prostu naszych odbiorców. Ja widzę, jak reagują po prostu nasi odbiorcy, słuchacze naszej muzyki, czy też odbiorcy po prostu naszych spektakli, przedstawień. Mam wrażenie, że jest duże zrozumienie społeczne i to też jest ważne. Chcę powiedzieć tylko, że cały sektor kreatywny, sektor kultury w Unii Europejskiej to jest trzeci co do wielkości przedsiębiorca, w cudzysłowie przedsiębiorca, czyli ten, kto daje pracę innym, trzeci co do wielkości za przemysłem, trzeci co do wielkości przedsiębiorca w całej Unii Europejskiej. W skali PKB w Polsce my jesteśmy na poziomie 4,5%. To jest bardzo dużo, to jest naprawdę bardzo dużo. I czasem spotykam się z takim, no myślę, że to wynika z niezrozumienia trochę, bo każdy przecież słucha muzyki, każdy ogląda filmy, każdy jest konsumentem tej kultury w mniejszym lub większym stopniu, ale jest. Nawet właściwie można powiedzieć, czy tego chce, czy nie chce. Każdy jest konsumentem tej kultury.
I musimy kończyć powoli, musimy powoli kończyć. Już wybiła godzina 17, 2,5 minuty temu. Zwracam się do pana z taką prośbą, że jeżeli będzie jakikolwiek odzew i apel, to my umówimy się na rozmowę za tydzień albo za kilka dni i powie pan nam o rozwiązaniach, które na przykład udało się wypracować. Możemy się tak umówić?
Z całą pewnością, absolutnie, tak. Bardzo dziękuję.
I proszę powiedzieć wszystkim, żebyśmy grali dużo polskiej muzyki.
Zachęcam bardzo gorąco do tego, żeby słuchać, konsumować polską kulturę, polską sztukę, polską muzykę, polskie filmy. My nie mamy się czego wstydzić, naprawdę. Zachęcam gorąco.
Tym bardziej, że ZAIX, drodzy państwo, właśnie 18 marca, czyli kiedy? Czyli dwa dni temu, tak? Obchodził rocznicę założenia, 1918 rok. To...
Tak, no myśmy obeszli dzisiaj tak naprawdę 102 urodziny naszej organizacji. Jest to jedna z największych, najstarszych na świecie tak naprawdę organizacji tego typu i chcę powiedzieć, że założyli ją między innymi Jan Grzechwa, Julian Tuwim,
Antoni
Słoniński. To nie są nazwiska przypadkowe i my ciągle jesteśmy Stowarzyszeniem Autorów i gorąco zachęcam do tego, żeby konsumować polską kulturę, polską sztukę. Nie wstydzimy się tego, nie wstydźmy się tego. I cóż, no, życzę zdrowia.
Tak. My także życzymy dużo zdrowia. A Miłosz Bębinow, kompozytor, ale dzisiaj w roli przede wszystkim wiceprzewodniczącego, wiceprezesa Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
Piotr Cugowski, najnowsza płyta i utwór Daj mi żyć, no bo jak się umawialiśmy i zresztą w Radio Wnet to jest bardzo częste, że słuchamy dużo polskiej muzyki i tę polską muzykę właśnie mogą państwo posłuchać.